Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska. A to jest podcast Dziewczyny z Sąsiedztwa i zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z bardzo super wspaniałą dziewczyną, która siedzi tutaj ze mną. Nazywa się Ola Klonowska-Szałek i Ola jest w ogóle... takie krótkie info o Oli. Po pierwsze, Ola jest założycielką platformy Slow Hop. Czy współzałożycielką?
Współzałożycielką.
Podzielmy ten sukces. Oraz autorką książek. I jak tutaj się dowiedziałam, dwóch powieści, których czemu nie wydałaś jeszcze?
Bo się wstydzę. Wydaje mi się, że one są marne.
Ale wiesz, kto o tym decyduje, czy one są marne?
Wiesz co, bo podesłałam kilku osobom tą pierwszą powieść i przeczytała tylko jedna osoba.
Ojej.
A to jest największa po prostu... Największa siłaczka na świecie. To jest Kasia ode mnie z firmy.
Okay.
I Kasia była jedyną osobą, która dała radę to przeczytać.
Naprawdę?
Tak. Chociaż nawet to jest całkiem spoko książka, ale ona jest bardzo miła, więc myślę, że to...
Ale wiesz, może trafiłaś na jakichś fanów reportaży albo kryminałów i może dlatego nie chcieli przeczytać.
Nie, mi się wydaje, że po prostu nikt nie dał rady tego przeczytać.
Serio?
Tak mi się wydaje.
Ej, to z czystej kurtuazji trzeba było przeczytać.
Nikt mi nic nie powiedział, ale wiesz, ja też się boję dopytać, nie? Bo to jest taki, wiesz,
tak.
To jest ten wewnętrzny krytyk, więc ja z nim walczyłam przez te lata, kiedy pisałam te książki.
Mhm.
No i wiesz, tak naprawdę to ja nie mam ochoty go posłuchać wcale, nie? Więc jakby nie pytam nawet, słuchaj, a jak tam, bo wiesz, ja ci tam podesłałam te książki.
Okay.
Podesłałam mojej koleżance, która jest producentką filmową, bo ona mówi, słuchaj, podeślij mi, bo wiesz, mogę, wiesz, ja generalnie dla mnie te scenariusze są super i w ogóle może ja coś z tego zrobię i tak i podesłałam i milczę. Więc myślę, że to był shit, wiesz, naprawdę.
A ty się dopytaj, tak powiedz, o, cześć, co u ciebie? A czytasz moją książkę? To jest po prostu prosto z mostu.
No nie mam odwagi, ale dobra, no jak wiesz, dojrzeję troszeczkę, to może tak. Ale wiesz co, jest druga książka, której nie wydałam.
Okay.
I to jest już kryminał. To jest kryminał. I tam w ogóle trup się ściele gęsto, jest krew i tak dalej. Super. Moim zdaniem jest super ta książka.
Ale na przykład lubisz, w ogóle sama czytasz kryminały? Czy miałaś jakąś straszną historię, którą chciałaś opowiedzieć?
Nie, wiesz co, ja w ogóle mam jakiegoś pierdolca na punkcie takich strasznych historii. I wiesz, czytam wszystko o jakichś masowych mordercach. W ogóle wiem wszystko.
Jedny, czemu ludzie to robią? Ja nie mogę. W sensie, jest kilka podcastów kryminalnych, które słucham, jakieś tam właśnie te true crime, ale jestem jakoś, ja nie wiem, jaka jest część człowieka, co na tej naszej głowie siedzi, że nam przychodzi do głowy, o, świetnie, czytam opis, ktoś tam jakiś morderca seryjny, jakieś okropne rzeczy robi, sekty jakieś tam, i ktoś myśli, o, to jest pozycja dla mnie. Ciekawe.
To ja jestem.
Kurde, co tam się dzieje?
Jest. Wiesz co, ja nie wiem, o co chodzi, ale ja w ogóle się dziwię, na przykład, jak ktoś tego nie ma. W sensie, wiesz, kiedyś byłam, pamiętam, na jakiejś takiej wigilii z pracy byłej mojego męża, no i siedzą ci wszyscy ludzie z jakiegoś tam konsultingu i ja opowiadam, że właśnie się zabieram za taki temat, w ogóle chciałabym bardzo napisać reportaż. Sprawa wygląda tak, że najpierw znajdują głowę odciętą w jeziorku Czerniakowskim.
Okay.
I już mi się oczy świecą, już w ogóle opowiadam całą historię, że potem resztę ciała, to w ogóle...
No to się dziwisz, że ktoś nie chce twoich książek czytać, jak ty wszystkim zdradziłaś po prostu
nie,
od
akurat,
tej głowy.
Nie, tego w końcu nie napisałam, tego reportażu, ale opowiadałam tą historię, tak wiesz, po prostu mnóstwo energii i tak dalej i nagle patrzę, a ci ludzie przy tym stole patrzą na mnie jak na kompletną wariatkę i jedna dziewczyna mówi, wiesz co, to ja się chyba przesiądę.
No, a czy twój mąż zareagował jakoś na to, czy powiedział, a już ją tyle lat znam, że wiem o jej pasjach.
Tak, on mówi, że no tak, on wie.
Ale kryminały to jest w ogóle fantastyczne, wiele kryminałów ma takie tło, że to są jakieś lasy, opuszczone domki, a ty przecież masz jeszcze kolejne zainteresowanie już po zapisaniu książek, których nikt nie będzie czytał, a jest kolejna książka, którą sądzę, że ludzie będą czytać, bo wydałaś właśnie książkę Nie sypiam byle gdzie, co jest genialnym tytułem, w ogóle jak już usłyszałam ten tytuł, to jest wybitne, ponieważ słuchajcie, Ola jest ekspertką od fantastycznych miejscówek do spania. Jest zawsze ktoś, jakiś znajomy zawsze ma znajomego, który w ogóle ma, wiesz, tą taką, ktoś umie te bilety tanio kupować na jakichś tam w tych stronach, się logują, wpisują. Ja jestem w to absolutnie beznadziejna. Ja nie wiem, jak ludzie to robią. I to, kiedy się dowiedziałam, że ty właśnie robisz, proponujesz ludziom fajne miejscówki, sprawdzone, z fajnymi ludźmi, przede wszystkim w Polsce, to pomyślałam sobie... Dlaczego to się nie wydarzyło, jak ja byłam w Polsce i mieszkałam tu na stałe i mogłam pomyśleć, o, pojadę sobie w Tatry albo gdzieś na Mazury do jakiegoś fajnego miejsca. Kiedy w ogóle powstał Slow Hop?
Wiesz co, to był...
Jako platforma właśnie w internecie.
Wiesz co, to tak. Tak naprawdę 2017 rok, kiedy to puszczamy online, nie? Ale tam wcześniej było jeszcze 2 lata przygotowań, bo to trzeba było zebrać te wszystkie miejsca, zrobić, wiesz, bazę w Excelu i tak dalej, więc to długo trwało. Poza tym, wiesz, no to była praca kilku osób i my traciliśmy nadzieję już w pewnym momencie, bo to my wszyscy pracowaliśmy, wiesz, ludzie, którzy to robili, wszyscy pracowaliśmy na etatach, no i to trzeba było robić po lekcjach, nie?
Czyli... I ktoś musiał mieć przede wszystkim czas, żeby pojechać do jakichś małych miejscowości, gdzie są te właśnie fajne miejscówki ukryte gdzieś w lasach. I przetestować, czy tam się na pewno da zrelaksować. To chyba byliście dobrą grupą badawczą, po prostu pracując w mieście, co?
Zresztą wszystkim się wydaje, w ogóle jak ludzie do nas piszą, że tam chciałbym u was pracować, bo kocham podróżować, nie? To Dominika, która u nas pracuje, mówi, kurde, mam ochotę im powiedzieć wszystkim, że u nas się w ogóle nie podróżuje. Bo tak naprawdę to u nas się nie podróżuje, słuchaj. U nas się po prostu siedzi z tyłkiem na krześle i się zasuwa, nie?
Więc to i się po prostu robi, żeby ktoś mógł podróżować.
Tak, bo to jest tak, że wiesz, my pewne te miejsca znaliśmy, ale ta nasza baza, ja pamiętam, ona miała tam kilka tysięcy rekordów i to były takie miejsca, wiesz, na jedynkę, na dwójkę, na trójkę, na czwórkę, aż do szóstki. No i potem wybraliśmy te szóstki, nie? Z tego, więc jakby są...
W sensie to była skala taka ocen, tak?
Tak.
Czyli same wyselekcjonowane przez was sprawdzone miejsca, do których możecie śmiało polecić, żeby ktoś się udał na jakiś taki swój odpoczynek, tak?
Krótki weekend. Znaczy, wiesz co, my na początku zrobiliśmy, tak, nam się wydawało, że my robimy tylko tych najlepszych, ale potem z tego się wybrało jeszcze tych najlepszych. Także okay. To było taki, wiesz, taka praca po prostu na żywym organizmie troszeczkę. No i tak, i te szóstki wybraliśmy, ale to nie tak, że wiesz, że my wszędzie byliśmy, bo to jest tak, że to, ja mam wrażenie, że to są hopa różni od blogerów na przykład, że bloger właśnie na tym polega jego praca, że on jedzie i sprawdza, jest tam przez 3 dni i tak dalej. I on później wraca i opisuje. Tylko, że my byśmy nigdy tego portalu nie zrobili w takim szybkim czasie, gdybyśmy wszędzie jeździli. Bo wiesz, jak jest?
To prawda.
Jedziesz, gadasz z gospodarzami, pijesz z nimi wino, rano się budzisz,
tak.
Jesz śniadanie, odpoczywasz po tym winie i tak dalej. I nagle się okazuje, że ty tak naprawdę, kurczę, nie pracujesz, tylko jedziesz po tych ludziach i rozmawiasz z nimi, jest super fajnie, ale no... robotę trzeba zrobić, nie? Więc to jakby, to nie jest takie wszystko proste, nie?
Czyli jak robiliście całą, najpierw stronę, to liczyliście się z tym, że będzie to od was wymagało właśnie ograniczenia, podróżowania i będziecie tak naprawdę tymi od polecania i takiego logistycznego też zarządzania tym biznesem? Czy myśleliście, że dobra, to będziemy tam być, będziemy się jakoś wymieniać, ktoś tam pojedzie na urlop gdzie indziej? Czy...
Nie, wiesz, bo my...
Czy wiedzieliście, że to jest troszeczkę takie poświęcenie swojego podróżowania, żeby dać to innym?
Tak, to, wiesz co, to było tak, że my jakby sobie zdawaliśmy sprawę, my nie byliśmy jakby nowi w internecie, nie? Więc jakby już robiliśmy wcześniej jakieś tam startupy dla kogoś, byliśmy najmitami bardziej. Więc wiesz, jak robisz takiego tak zwany marketplace, jak właśnie jest showroom, no to wiesz, że po prostu no, są pewne zasady, że ty musisz pewne rzeczy zrobić, tak? I wiesz, jak mniej więcej to budować. Więc my doskonale sobie zdawaliśmy sprawę, że my, kurczę, poświęcamy wszystko, tak? Zresztą naprawdę poświęciliśmy wszystko, bo my akurat z Marcinem dla Sochopa, no to wiesz, sprzedaliśmy dom, przenieśliśmy dzieciaki z szkół prywatnych do państwowych i tak dalej.
Czyli to było trochę taka... niezwiązana z wakacjami, wiesz, przebudowa życia.
Nie, to nie było
musieliście
tak, że wiesz...
sami podsumować, czy wam się to... To było postawienie wszystkiego na jedną kartę.
Tak. To jest, wiesz, tak, że to nie jest zróbmy sobie fajny lifestyle po prostu i będziemy teraz podróżować i będziemy być świetnie. Tylko, kurczę, no niestety, nie? Po prostu nagle... wiesz, a byliśmy w takim wieku, ja miałam chyba 36-37 lat, kiedy już tak naprawdę jest wiek, kiedy trochę odcinasz kupony, nie? Już sobie możesz, wiesz, fundować paznokcie.
Tak by każdy chciał, ale zawsze później się okazuje, że wiesz, mamy 28, ja myślałam, że już będę miała dom, pewnie dzieci, będę miała, że nadal będę z moim pierwszym chłopcem po ślubie i w ogóle. A teraz się okazuje, że wiesz, mam 27 lat i w ogóle daleko mi do tego, żeby mieć na przykład swoje miejsce. Mm-hmm. Więc ja zazdroszczę bardzo ludziom, którzy mają taką świadomość, że na nich gdzieś coś czeka, jakieś właśnie takie miejsce, że będą mieli na przykład swoje mieszkanie, nie? Mm-hmm. Więc ty myślałaś, że już będziesz miała taką spokojną sytuację, już dzieci w tych szkołach prywatnych wrzuciłaś, a nagle musiałaś to
zrobić
krok do tyłu trochę.
Musiałam wrócić. Tak zwany downshifting, wiesz? To się nazywa i wtedy to jest ten moment, kiedy moje koleżanki jakby było ich stać, żeby pojechać gdzieś tam, nie wiem, pójść gdzieś, czy pojechać do Tajlandii na wakacje i tak dalej, a my zrobiliśmy kilka kroków do tyłu, no i wiesz, i po prostu nie ma, nie?
Ja się przeprowadziłam, wiesz, z pracy biurowej, nagle zaczęłam pracę w kuchni i to też było taka... Nauczyło mnie to troszkę pokory jednak w ogóle do pracy nawet i właśnie do tej rezygnacji z tego takiego wygodnego życia, że wiesz, wszędzie sobie jeździłam Uberkiem, tam sobie zamawiałam jedzenie, jakby nie dbałam w ogóle o te finanse, jakoś nie zwracałam po prostu uwagi na to, tylko po prostu to, co zarabiałam, to sobie mogłam wydawać i wiedziałam, że nigdy nie żyłam na kredyt, ale myślałam sobie, że to jest, że na pewno to życie jest po prostu takie proste, a dopiero kiedy się, wiesz, cofnie i zobaczy się właśnie tych wszystkich znajomych, którzy idą do przodu, mhm, no to to jest...
Ale nie masz wrażenia, że dobrze ci to zrobiło?
Bardzo mi to dobrze
właśnie
zrobiło.
Właśnie, ja też mam takie wrażenie, że mi to dobrze zrobiło.
Bo chyba nie każdy się dobrze odnajduje w takiej pracy, która jest dla kogoś. Mhm. I w którymś momencie może gdzieś tam we mnie brzmiało, że przede wszystkim ja bardzo chciałam mieć pracę, która, w której widać efekty. Mhm. A ta praca mi tego mhm nie dawała. A co u ciebie było takim właśnie sygnałem do tego, że chcesz pracować w podróżach? I to nie takich podróżach w stylu biuro podróży i wiesz, proste sprawdzone tu jakieś czartery i w ogóle, tylko takich podróżach, gdzie naprawdę musisz mieć bardzo bliski kontakt z człowiekiem, bo człowiek jest tutaj bardzo mhm istotną chyba częścią wypoczynku w waszej filozofii.
Wiesz co, to jest tak w ogóle, że ja mam taką duszę, ja jestem strasznie ciekawa ludzi. I lubię ludzi ogólnie. I jakby akceptuję ich wszystkie takie rzeczy, które są słabe i tak dalej. W ogóle jakby wiem, że one są, mam z tego świadomość, ale jakby nie kompletnie mnie to jakby nie rusza, nie? Więc lubię ludzi, lubię o nich czytać, lubię pisać o nich i tak dalej. I Slow Hop to był taki moment, kiedy ja o tych ludziach mogłam pisać, bo tak naprawdę to, wiesz, ja zaczęłam od takich miejsc, opisywania takich miejsc, gdzie, nie wiem, była historia na przykład Karoliny i Marka, taka moja ulubiona historia, gdzie Karolina, wiesz, była sama i znalazła jakieś drzwi na polu, takie stare, mm-hmm, po jakimś byłym domu, zrobiła zdjęcie, wrzuciła na portal randkowy i powiedziała, szukam mężczyzny, który zbuduje mi wokół tych drzwi dom. No i weź powiedz, czy to nie jest ekstra historia założycielska. No jest.
To prawda.
I oni tworzą coś fajnego teraz w Mikołajkach. Naprawdę coś super.
A to niedaleko mnie, bo ja jestem z Olsztyna.
No widzisz, to koniecznie musisz wpaść, oni tam mają przechowanie marzeń. Piękne miejsce.
Przechowania marzeń. Mhm. Piękne. To prawda tak ładna nazwa, jak nie sypiam byle gdzie. Kompendium nieśpiesznego podróżnika. Co to w ogóle znaczy nieśpieszny podróżnik?
Wiesz co, to jest taki ktoś, kto... O Jezu, mamy strasznie dużo rozmów z gospodarzami, wiesz? Bo mhm my mamy w ogóle taką grupę wewnętrzną na Facebooku gospodarzy i się tam wymieniamy różnymi rzeczami. Poza tym, nie wiem, gdzie fajnego stolarza złapać, to też dużo rozmawiamy o gościach. Tej rozmowy o, w ogóle, wiesz, o ludziach, którzy podróżują, bo różni są, wiesz, ludzie są różni, różni są goście. Zapraszasz kogoś do domu, no i jakby to jest tak, że nie zawsze ty pewnie jako Asia masz ochotę, żeby ten człowiek u ciebie długo był. Na przykład jak ostatnio
tak
czytałam książkę Agnieszki Maciąg, gdzie ona po gościach, którzy mają złą energię, okadza całe mieszkanie.
Okej, okay, ale są, ja mam doświadczenie takie, że my wynajęliśmy, mieszkając właśnie w Reykjaviku, tam jest dość duży, oczywiście turystyka kwitła, więc my wywęszyliśmy, że mamy bardzo wysoki czynsz. Bardzo wysoki czynsz. Jeszcze takiego wysokiego nie widziałam w Reykjaviku. I trochę się wkopaliśmy w ten czynsz, ale uznaliśmy, że skoro mamy jeden taki dodatkowy pokój, który jest taką graciarnią trochę, to, że tam jest łóżko, więc można ładnie sobie urządzić w ogóle ten pokoik tak bardzo przytulnie i że możemy go wystawić na Airbnb. I żeby tam dołożyć sobie te pieniądze do czynszu i płacić mniej. I mieliśmy to 3 miesiące chyba, więc te bookingi były absolutnie cały czas. I ludzie, którzy tam przyjeżdżali, byli absolutnie różni. Mhm. I w którymś momencie... I niektórzy ludzie są tacy, że chcą spędzać z tobą czas. Mhm. I się integrować, i rozmawiać, i opowiadać sobie tam, z jakiego kraju są, a z jakiego ty. I ja też lubię, jak jadę gdzieś właśnie do kogoś, żeby mi opowiedział o kraju, w tak którym jestem. I taki właśnie, wiesz, z lokalesami mhm się zaznajomić. Natomiast my nie byliśmy do końca takimi ludźmi i zaznaczyliśmy w ogłoszeniu, że no, że tam się poczujesz jak u siebie, ale że tam... Zobaczysz, jak sobie żyjemy, ale polecimy gdzieś kilka miejsc, gdzie możesz się udać i w ogóle. I na przykład byli ludzie, którzy nie mieli tej samej na przykład wrażliwości, co my, bądź, wiesz, nie, mhm, o to chodzi, że każdy inaczej podróżuje i dla każdego ten kontakt z gospodarzem jest czymś innym. Mhm. I my musieliśmy zamknąć to Airbnb, w sensie właśnie przez to, że ludzie są na twoim terenie, mhm, w który ty poświęcasz czas i uwagę, żeby na przykład było posprzątane, żeby było, wiesz, pościel z psika na tym takim, jak Małgosia Rozenek kazała psikać, takim sprayem, żeby ładnie pachniało pościelą, że wszystko, wiesz, wymiecione i ktoś ci pisze w opinii, że było, nie wiem, włosy na podłodze. I ty sobie przypominasz tego jednego włosa, mhm, którego tego dnia, wiesz, spadł ci z głowy i myślisz sobie, jeny, przecież jestem w własnym miejscu, poświęcam czas i w ogóle serce na to. I wyobrażam sobie, jak ci gospodarze, którzy tyle przecież idzie na to tak jak z tymi drzwiami powiedziałaś, mhm, z tym marzeń.
Tak.
Co to było?
No, przechowanie marzeń.
Przechowanie marzeń. Mhm. Wiesz, ktoś znalazł drzwi, jest dookoła tego romantyczna historia. Jak, wiesz, tak ci gospodarze podchodzą bardzo emocjonalnie, sądzę, do tych, i do gości, bo to czyni te podróże, ale co właśnie z przestrzenią?
Słuchaj, to jest w ogóle, można by książka była na ten temat napisać, bo ja jak z nimi rozmawiam, to słyszę, jak oni mówią na przykład, wiesz co, my to w ogóle, większość z nich mówi na przykład, że my to się musimy, bo bardzo często jest tak, że oni mieszkają w tym samym domu, tak jak w waszym przypadku, nie? To po jakimś czasie oni mówią, wiesz co, musimy sobie zbudować obok taki malutki domeczek, żeby jednak ci goście nie byli z nami.
Czyli mieć swoją przestrzeń.
Tak, koniecznie jest ta przestrzeń. Czasami jest tak, mieliśmy taki, też taką historię, że jeden gospodarz opowiadał, że dzieciaki przyjeżdżają z gośćmi, no i te dzieci chcą się bawić z dziećmi gospodarzy, ale dzieci gospodarzy nie zawsze mają ochotę się bawić.
To prawda.
No i co, muszą? Więc wiesz, potem dostaną złą opinię, że te dzieciaki jakieś były takie nie halo. W ogóle, wiesz, cała ta, tak jak mówisz o tych recenzjach, nie, no to ja na przykład, dla mnie to jest super trudne, no bo wszystko teraz recenzujemy, wszystko, wiesz, oceniamy, no mamy do tego prawo, tylko też oceniamy to w taki sposób, wiesz, bez tej empatii, no nie wiem, masz taką, na przykład, nie wiem, przyjeżdżasz jakiś, ja często na Bookingu czytam takie rzeczy, przyjeżdża człowiek i daje opinię, było beznadziejnie, bo nie było telewizora. Ale wiesz, to była jego wizja, że on tam będzie miał telewizor.
To nie... Ej, to jest straszna nieprawda. Zamówiłam teraz Airbnb i miałam dwa wymagania, ponieważ ja nie mam u siebie wanny, więc chciałam, żeby tam była wanna i była na zdjęciach i pomyślałam, yes! Zamawiam to. I drugie, chciałam, żeby tam był telewizor, bo jak się przyjeżdża, mieszka się za granicą, chce się czasem popatrzeć na te, wiecie, reklamy farmaceutyków, jakieś, co tam będzie w ramówce. I lubię sobie tak czasem puścić właśnie jakiś tam Dzień Dobry TVN, albo żeby coś. I słuchajcie, przychodzę do tego mieszkania, telewizor śnieży, w ogóle nie ma anteny. On był tam po prostu, tylko stoi i wygląda jak telewizor, więc można na niego patrzeć, ale nie, i oglądać go, o tak, oglądać tę telewizję, a w wannie nie ma korka.
No nie.
Nie da się wziąć tej kąpieli i pożyczyłam od niemiry korek. Przechytrzyłam po prostu tego gospodarza. Mówię, jeny, no tak strasznie chciałam do tej wanny. I faktycznie będę musiała napisać, że jest wanna bez korka.
No, ale ty miałaś obiecaną wannę i telewizor.
To prawda.
I dostałaś po prostu bubel. A my piszemy, nie ma u nas wanny, nie ma u nas telewizora.
A, okej, okay. Czyli ktoś sobie wymarzył, że
tak,
tam będzie. Sobie,
znaczy wiesz, my nie mamy akurat takich telewizorowych historii, bo po prostu u nas o co innego chodzi, bo pytasz o tą niespieszność. No to ta niespieszność właśnie polega na tym, żeby wiesz, cieszyć, jakby doświadczać. O, w ten sposób, nie? Że ty jedziesz i masz, wiesz, wiochę, i nie robisz zadymy, że są komary, nie robisz zadymy, że są muchy, bo nie wiem, bo tam ktoś barany hoduje, tylko ty wkurza cię to, no wiesz o tym, tak? No nie wiem, do mnie ktoś przyjechał, bo ja też mam jestem też gospodarzem na Slow Hopie, też mam swoją taką stodołę na Mazurach i ja napisałam po prostu, nie, że to jest mnóstwo much, ale mnóstwo much to jest mało powiedziane. Tu jest po prostu ogromna liczba much. I ktoś mi napisał w recenzji, że rzeczywiście z tymi muchami to jest prawda. Aha. Ale wiesz, oni wszystko wiedzą. To znaczy my jakby wyłapujemy też takie rzeczy z gospodarzem, jak rozmawiamy, to mówimy tak, dobra, publikujemy twój profil, ale zobacz, na co skarżą się goście. I potem damy to do...
To jest bardzo
damy
mądre.
To po prostu do profilu, napiszemy, że... No bo słuchaj, jeżeli ty chcesz tej wanny, a ja cię oszukuję, że ty dostaniesz wannę, a tak naprawdę jej nie dostajesz, bo nie ma korka, no to ty właśnie wrócisz i napiszesz tą opinię i powiesz, no nie, no zaraz, no to jakieś po prostu śmiechy są, tak, w ogóle ze mnie. No to my jakby próbujemy do tego nie dopuścić. My mówimy tak, są strome schody, nie przyjeżdżaj tu z dziećmi i z seniorami, tak? Są muchy, nie przyjeżdżaj, jeżeli na przykład, nie wiem, śmierdzi tam, nie wiem, koniem, więc nie przyjeżdżaj, jeżeli masz po prostu jakiś problem z...
Ale macie taki wachlarz w ogóle tych gospodarzy i tych, to są przepiękne miejsca i macie ich naprawdę dużo, więc to chyba jest tak, że zawsze, że da się wszystkim dogodzić, czy nie? Czy są
nie,
ludzie, którym...
Nie, słuchaj, jak ja bym ci opowiadała... Jezu, gospodarze moi mnie zabiją teraz, ale opowiem historię. Słuchaj, to są... Słuchaj, to jest w ogóle mistrz. Jeden pan wyjechał wcześniej, bo jego pies nie mógł spać od południowej strony. I nie było już pokoju żadnego od południowej strony. No, ponieważ jego pies nie mógł tak spać, więc musiał wyjechać. Drugi gość powiedział, że on po prostu nie da rady w takich warunkach, bo o czwartej mu śpiewają ptaki, bo on w lesie gdzieś tam.
To jest problem, słuchajcie.
To jest problem.
Ale wie, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do tego, wsi? To tak, to do wsi i przede wszystkim do właśnie jakichś dźwięków, są ludzie nadwrażliwi po prostu słuchowo, z tym nadsłuchem, którzy po prostu serio mogą dostać, wiesz, kręćkę.
Można, ten, można.
Na przykład Amadeusz mój nie może spać z szumem fal, no.
To ciekawe.
I ja mówię, ja chcę spać w Indiach na domku na plaży. On mówi, ja nie mogę, bo ja nie mogę, wiesz, z szumem fal. Ten jaki w ogóle wygodnicki, co? No. Nie chce z szumem fal. Wszyscy by teraz chcieli w ogóle się pstryknąć palcami i spać na plaży, a ten nie, on nie może z szumu fal. Więc faktycznie są ludzie, którym takie nawet najmilsze rzeczy mogą przeszkadzać.
Tak, tak. My mieliśmy dużo... Słuchaj, ale to jeszcze nic. W tym roku mieliśmy czadową w ogóle sytuację, bo był w ogóle mistrz tych wakacji. Jak ludzie przyjechali do pewnego zamku, no i w tym zamku leżały, słuchaj, karty tarota. Nie wiem, czy ktoś zostawił, czy
okay.
Gość napisał, że to jest w ogóle, że on nie jest przesądny, broń Boże. ale naprawdę, te karty do wywoływania duchów i jeszcze na dodatek włączył sieć, a sieć się nazywała Pentagram.
O nie, słuchaj, a to nie jest firma Pentagram?
No właśnie, to jest firma Pentagram, która produkuje routery, ale wyobrażaj sobie, jakie to są historie i ci gospodarze czasami, oni są cudownie tacy wyrozumiali, oni nawet się z tego nie śmieją, się bardziej dziwią, ale też już są, wiesz, mają ogromne doświadczenie, więc jakby tak. To jest takie fajne pobłażanie z takim, to ja pewnie się tam uśmiechną z czegoś, trochę im pewnie momentami
przykro pewnie, że też przede wszystkim chcą dla tych wszystkich ludzi, gości jak najlepiej.
Tak.
To jak patrzę na te wszystkie miejsca i przeglądałam na waszej stronie na te właśnie miejscówki, to od razu miałam wrażenie, że ci ludzie robią to nie z jakiejś chęci zarobku, tylko to jest ich marzenie, żeby mieć właśnie takie miłe miejsce gdzieś przy lesie, gdzie sami będą się komfortowo czuli i właśnie, żeby się podzielić tym z innymi. Bo jak mieszkasz w pięknym miejscu i wiesz, że to jest coś, czego ludzie szukają, bo chcą blisko żyć teraz blisko natury. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby nagle wyjechać z Warszawy i się rzucić wszystko i właśnie otworzyć takie miejsce, ale nawet taki weekendowy wyjazd gdzieś tam pod miasto daje ludziom, przede wszystkim na miastkę właśnie takiego, że trochę jakbyśmy my byśmy mieli takie miejsce, ale też właśnie chyba najfajniejsze jest w tej interakcji właśnie z gospodarzami to, że oni się dzielą tym i swoją taką wizją też życia, tą decyzją, którą oni podjęli. To jest bardzo fajne.
Wiesz, co mi się wydaje, że w ogóle jak tak rozmawiam z nimi, to oni tego nie robią dla kasy. Większość przynajmniej, nie?
To jest ich pewnie jakieś spełnienie marzenia, bo to też trzeba w ogóle prowadzenie, tak mi się wydaje, czegoś, jakichkolwiek usług, w których ktoś może mieć właśnie jakieś pretensje. No jeżeli to jest na przykład knajpa i jesteś kucharzem, to wtedy też musisz się liczyć z tym, że ktoś to zrecenzuje, ktoś ci powie, że za słone, ktoś ci powie, że za ostre. Jakby, jeżeli dajesz komuś i bardzo się starając, myślę, że tak może czuć też matka, która robi dziecku obiad, a on mówi, niesmaczne.
No to ja tu mam tak często.
Tak. I właśnie jak się wtedy czujesz, że poświęciłaś czas, wiesz, z całym sercem po prostu robiłaś komuś, żeby to było zdrowe i pyszne i ciepłe i ktoś mówi ci, niedobre.
Tak, to wiesz co, to jest
przykre.
Medytuję, wiesz.
Okej.
Okay. Medytuję, bo mnie to ciągle spotyka, więc ja jestem po prostu marnie gotuję, no, to jest prawda. Bez masła, bez, wiesz.
Aha.
No, ale tak, dużo z tych, wiesz co, z tych gospodarzy to są ludzie, którzy są na przykład byłymi kimś tam, byłym, nie wiem, dziennikarzem, były jakiś, wiesz, korpo człowiek i tak dalej.
No skądś muszą mieć pieniądze na to, no na Boga. Tak. Skąd się bierze pieniądze na takie piękne rzeczy?
Wiesz co, to jest, no nie wiem, ja patrzę,
znaczy, no
to...
ty widzisz, wzięłaś dom w hipotekę, mówisz, czy,
nie,
czy
ja
dzieci...
Nie.
Mówiła, że dzieci musiały zrezygnować ze szkoły tej prywatnej, czyli może tak szukają tych oszczędności.
Wiesz, to dużo ludzi generalnie, bo to nie jest tak zawsze, że to strasznie dużo kasy kosztuje taki dom. To zależy, co znajdziesz. Bo czasami
wydaje mi się, że najgorzej to te ziemie, wiesz, bo no. Jednak kupno ziemi nad jeziorem, no to ja nie znam osoby, która by nie chciała czegoś takiego mieć.
Ale wiesz, to jest koszt, mniejszy koszt niż mieszkania na przykład w Warszawie. To są często bardzo ludzie z dużych miast, którzy to robią. I oni rzeczywiście, tak jak mówisz, że oni sobie marzą przez pół życia, a ja też kiedyś będę tak właśnie gościł ludzi. I to, na czym im zależy najbardziej, to nie są, wiesz, pieniądze. To są, żeby do nich ciekawi ludzie przyjeżdżali. Więc oni są w stanie, oni na przykład zgłaszają się właśnie do nas, bo oni widzą, że u nas jest tak, że na Sołchopa przychodzą ludzie, którzy czegoś tam szukają konkretnego. I niekoniecznie jest to właśnie, wiesz, przenocowanie albo telewizor, tylko to jest coś...
Takie doświadczenie po
doświadczenia,
prostu.
Tak. Chęć właśnie tego otwarcia się na doświadczenie. Nie zawsze, ale najczęściej. Bo trochę to jest tak, że im więcej ludzi wchodzi na portal, tym bardziej mniej jest tych takich, co weszli na początku, przekonanych i tak dalej. A czasami wpadają już tacy przypadkowi ludzie.
Okay.
I też my im, jakby to jest nasze zadanie, żeby im wytłumaczyć, że słuchaj, ale to nie jest tak, że wszyscy muszą kochać taki wypoczynek.
To prawda, bo w ogóle jak przeglądałam te oferty, to myślałam sobie, Jezu, jakie piękne są te rzeczy. I aż mi leci ślina czasem, jak ja widzę te takie rustykalne, albo takie te właśnie urządzone z takim, że widać, że ktoś to całe serce w to włożył. Jakieś wyszukane drzwi stare, albo ja w ogóle lubię, ja mam jakąś starą duszę, ja lubię takie w ogóle jakieś dziwne, wiesz, takie rustykalne klimaty, a niektóre z nich są po prostu architektonicznie przepiękne. I myślę sobie, kurde, gdybym moich rodziców na przykład zabrała do takiego, do takich siedlisk, czy na przykład moi rodzice, nie wiem, czy by byli, oni mają swoją, tam dziadek ma domek pod Olsztynem, więc oni to sobie tam jeżdżą na działkę, tam są komary i ten, ale jak oni chcą jechać na urlop, no to chcieliby, wiesz, takiego, żeby ktoś im gotował, takie fajne rzeczy, albo żeby pojechali sobie za granicę, żeby był upał i wiesz, jakieś, lubią zwiedzać widoki, jakieś tam te muzea, a tutaj to jednak się godzisz na to, że będzie na przykład pachniało koniem, albo będzie Ale tutaj masz, wiesz, perełki, to są przepiękne, przepiękne miejscówki.
Ale wiesz, to jest też tak, że ja mam na przykład koleżankę, która ma trójkę dzieci i ona mówi, Boże, też bym tak chętnie jeździła po tych wszystkich stopowych miejscach, ale mówi, słuchaj, ja muszę mieć wszędzie all inclusive, muszę mieć wyżywienie po prostu w każdym miejscu, bo ta moja trójka dzieci ciągle jest głodna i ja, jak jadę gdzieś w takie miejsca, to ja po prostu spędzam te wakacje po prostu gotując, nie? Więc w ogóle nie o to chodzi, nie? Także ona mówi, słuchaj, no dla mnie to jest ważne po prostu RODOS czy coś takiego właśnie gdzieś tam, wiesz, all inclusive. I to też nie jest dla niej. Ona może, jak dzieciaki dorosną, będzie to dla niej, ale na razie nie. Więc to wiesz, jakby nie ma się co silić, nie? Że owsz, to jest modne. To jest właśnie problem. Ja się boję, że to slow, to slow travel, czy to niespieszne podróżowanie, to będzie tak modne, że zaczną ludzie jeździć, bo to jest właśnie w trendzie. I
a czy tak nie jest już? No. Ja właśnie tak się zastanawiam, bo jak widzę, ja akurat na swoim Instagramie, bo na Instagramie ma się to, co się klika. No. Ja mam tam jakieś memy, koty, wiesz, jakieś absurdalne, w ogóle nieprzydatne do niczego rzeczy. A znam ludzi, którzy właśnie mają takie przepiękne te Instagramy, że sobie właśnie followują te profile, takie wnętrza, niektórzy sobie lubią właśnie jakieś widoki takie fotograficzne, jakieś takie destynacje, a coraz więcej właśnie wśród moich znajomych właśnie jeszcze z Polski, widzę, że właśnie wszyscy chcą jeździć teraz w takie właśnie, wiesz, uciekać z miasta. Mhm. Jak ja jestem na przykład z Warmii, to wszędzie jakby jest mi to znane, ale faktycznie, jeżeli ktoś się urodził, wychował w ogóle w Warszawie, albo w jakiejś takiej dużym mieście i nie miał w ogóle tego kontaktu właśnie, żeby sobie pójść i żeby cię po prostu, wiesz, ślepak użarł w dupę, to faktycznie może to być jakieś taka, takie trochę to, takie coś innego, takie trendy.
Jest. Wiesz co, ale
czy to jest, dużo jest takich osób, które właśnie dopiero odkrywają takie podróżowanie, czy właśnie, czy jest na to taki, że tak powiem, hype? Bo to widać właśnie w gazetach, nie? Że taki, kiedyś było, się jeździło do Tunezji.
Tak.
I porządnie, mama, tak, do Egiptu się mówiło, tak, że się jedzie i wszyscy mieli albo na Majorkę, żeby mieć ten ręcznik z Majorki. Do dzisiaj chyba mam, gdzieś mama mi przywiozła. A teraz właśnie wszyscy wolą wydać nawet takie pieniądze, jak właśnie wyjazd za granicę, ale spędzić go w kraju. I z czego to wynika? Czy to jest właśnie, czy to jest ta moda, czy to jest właśnie to, że ludzie pomyśleli, kurde, to jest coś super i chcę tym ludziom zapłacić. Z czego wynika w ogóle ta ucieczka teraz?
Wiesz co, to w ogóle się dzieje na całym świecie, więc ja myślę, że to jest taki trend ogólnoświatowy. Jakbym ci powiedziała, jakie są trendy podróżowania na 2020 rok, to na pewno byłoby coś takiego, że podróżujemy po relacje. Czyli my troszeczkę mamy coś takiego, że mamy ochotę, wiesz, żyjesz w mieście, bo przeważnie te podróże dotyczą ludzi z miasta, żyjesz sobie w mieście, ale tak naprawdę to nie masz relacji z tymi ludźmi, którzy żyją, wiesz, w tym samym bloku, czy w tej samej kamienicy, bo nie ma to czasu, nie ma to ochoty. Właściwie to wracasz z tej roboty i masz ochotę sobie po prostu, kurczę, obejrzeć Netflixa i mieć wszystko. A ja rozmawiałam na przykład z gospodarzem z Mazur, który mówi, słuchaj, ja w mieście, bo on mieszkał w Łodzi, ja nie miałam żadnych relacji, a tutaj jestem w stanie 20 kilometrów po prostu dymać do znajomego i utrzymuję i dbam o te relacje. Więc to jest jakby zupełnie coś innego. I mi się wydaje, że nam po prostu brakuje tego. Poza tym, wiesz co, to też widać jakby na całym świecie. Kiedyś gdzieś tam czytałam taki jakiś analizę kogoś, kto odpowiadał na pytanie, czy Airbnb wyprze hotele. Czyli że my nie będziemy już jeździć do hoteli, tylko będziemy woleli jeździć na Airbnb, tak, u kogoś. Ale ten ekspert mówił, że nie, ponieważ to, co jest dla nas fajne w podróżowaniu też, to są wspólne strefy, miejsca wspólne. Okay. Czyli a hotele mają bardzo często tak, że mają ten taki, powiedzmy, hall, gdzie tam ludzie siedzą i o te hole w tej chwili się bardzo dba. Tam się, wiesz, robi te rośliny, jakieś kominki i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co my uwielbiamy, nie? Że wiesz, jedziesz, masz ten pokój, no ale nie będziesz w tym pokoju siedzieć cały czas.
Masz ochotę w pokoju. Jak jest telewizor, to włączam reklamy i zaraz siedzę w łóżku, przykryję się, chipsy tylko, żeby mi dać i ja mogę siedzieć.
No tutaj, to nie wiem, no to może po prostu dla ciebie będzie dom wakacyjny dobry, taki właśnie stary,
ja w ogóle,
wiesz,
uwielbiam takie jakieś dziwne właśnie Airbnb też zawsze wynajdujemy. Ja akurat dla mnie muszę mieć skalę czystości, po prostu, że muszę mieć bardzo czysto i nie dbam jakby o to, czy tam jest bardzo... Kiedyś miałam tak właśnie, że lubiłam sobie taki, wiesz, na Instagram znaleźć jakieś takie piękne tam... A teraz mam tak, że po prostu patrzę po cenie i po czystości i raczej jadę gdzieś właśnie, żeby wychodzić i patrzeć na wszystkie tych relacji, szukać poza z plankiem.
Okej. Okay.
I już nie patrzę na to, czy to jest właśnie piękne Airbnb, czy nie, bo i tak przecież nie jadę gdzieś, żeby siedzieć w środku, tylko tak jak mówisz, wyjść gdzieś. Więc ja tam przychodzę na spanie, rzucam plecak i śpimy. Natomiast te miejsca, w których ty tutaj, o których mówicie, to są tak piękne miejsca, że z nich się nie chce wyjść.
No i wiesz co, wielu tych
tak jak ja z tego łóżka.
Tak. No, czasami te łóżka są takie, że po prostu wow, nie? Tak, no mamy tak. Pamiętam, rozmawiałam z taką kobietą gdzieś tam właśnie z okolic Olsztyna i ona mówi, no ja tu myślałam, w ogóle wychodzę do tych moich gości i mówię, o, wejdźcie sobie tutaj, tam jest fajne miejsce. miejsce, tutaj jakieś tam bunkry, a oni się w ogóle nie ruszają. Ona mówi, że oni, ona ma takie huśtawki nad jeziorem. Mówi, oni w tych huśtawkach cały dzień siedzą i tylko się donosi jakieś tam kawy. Oni się bujają tam cały dzień i to jest czad, nie? Że w ogóle, wiesz, możesz, ale nie musisz. Ja na przykład patrzę, ja jestem akurat taka, że wiesz, jak widzę gospodarza, to po prostu mam ochotę z nim pogadać, zapytać, jak on tu w ogóle trafił. To jest w ogóle też śmieszne, bo ci gospodarze często mówią, to za granicą odkryłam, że mi mówią, wiesz co, tak mnie ciągle pytają wszyscy.
Co? Ja, ciągle o to samo.
Jaka jest moja historia? Ja ją po raz 500-milionowy opowiadam, no. To już mam czasami dosyć, nie? Ale i to jest też śmieszne, ale ja strasznie mnie to ciekawi, nie? Bo właśnie, co, wiesz, na przykład, nie wiem, dla mnie było ciekawe, pojechałam do Dworu Dawidy, na przykład, to jest na Warmii, to jest w okolicy, no nie, podal, bardzo blisko Elbląga. I tam właściwie, wiesz, naokoło nie bardzo jest co robić, zimą zwłaszcza, jak my byliśmy zimą, ale słuchaj, to miejsce jest tak zrobione, bo to jest stary dwór, który w środku ma mnóstwo drewna, ale to jest wszystko zrobione w takim stylu bardzo orientalnym. W ogóle nie jak pałac, nie jak dwór, w ogóle inaczej to wygląda. No i gdybym ja nie zapytała gospodarza, w ogóle o co chodzi...
Czemu tam jest tak orientalnie?
Czemu takie... Słuchaj, tam masz prysznice, nie z kafelkami, tylko one są wyłożone takim dziwnym czymś. Ja tego nigdy nie widziałam. Okay. Okazało się, że facet ma kompletnego fioła na punkcie Maroka. W ogóle organizuje wycieczki po Maroku. I ten dwór jest
trochę Maroko marokański. Przyprowadził do siebie.
Tak, wyobrażasz to sobie? Ale gdybym ja z nim nie pogadała i gdyby on mi o tym wszystkim nie opowiedział i tak dalej, to ja bym też nie wiedziała, o co chodzi. Wiesz, dla mnie to tak jak czytanie książki, nie? Że po prostu musisz czasami wiedzieć...
Głowa w stawie.
No,
I nie wiesz, co chodzi. Czemu tak
było?
Piękne są te miejsca. Jak sama podróżujesz, to jak... jak ty podróżujesz? Jak ty się podróżujesz?
Jak ja się podróżuję? Wiesz, to zależy. Bo jak ja mam... ja tak naprawdę teraz...
Bo masz dzieci. Też musisz brać pod uwagę to, że one... Wiesz, jak się w ogóle, jak się ma dzieci, to jak się planuje urlop? Czy się mówi, jedziemy tu i tu i tak jak mi rodzice mówi, a jedziemy do Władysławowa. Czy musisz uwzględnić stanie dzieci?
Wiesz co, teraz już tylko uwzględniam psa, wiesz? Bo dzieci to już mam sobie... Ja już mam duże dzieci, to już są nastolatki, więc jak byłam, wiesz, młodsza i te maluchy były takie, maluchami były, no to też musiałam tam brać pod uwagę pewne rzeczy. Ale teraz już trochę mam to w nosie. Bardziej na przykład... wiesz, gdzie je wyciągam? Wyciągam je w miejsce, gdzie nie ma Wi-Fi. I mam taką dziką satysfakcję, jak ta moja starsza córka, słuchaj, lata z tym telefonem i mówi, Boże, tu w ogóle nie ma internetu, gdzie ja jestem?
Bo ale wy macie taką w ogóle kategorię, że gdzieś nie ma zasięgu.
Tak, wiesz co, cyfrowy detoks, mamy
coś takiego. Niespełnione w ogóle marzenie wielu z moich znajomych.
Tam, gdzie nie ma fal. I nie ma fal rzeczywiście. U mnie w domu, słuchaj, tam na Mazurach, w tej stodole, nie ma fal w ogóle. Tam, żeby, słuchaj, cokolwiek zrobić, to musisz chyba zwisać z komina, bo to jest jakaś masakra. Znaczy, to jest taka udręka dla kogoś, kto... Ja pisałam jakieś teksty...
Uzależnieni ludzie, co?
O Jezu, to w ogóle masz dwa dni takie, że po prostu system odstawienia, jakby denerwujesz się, próbujesz gdzieś złapać, nie możesz nic wrzucić, ani na Instagram, ani na Facebooka. Po prostu przestaje to istnieć po pewnym czasie. Świetne. I słuchaj, nigdzie się tak nie odpoczywa. Nigdzie. A jak się patrzy na te dzieciaki, które zamiast, wiesz, zjeść śniadanie i tam bach do góry gdzieś, czy tam gdzieś i oglądać jakieś tam swoje rzeczy z Netflixa, siedzą z tobą i gadają, rozmawiają z tobą, po prostu nastolatki, wiesz, to się w ogóle rzadko zdarza. Aha. Nastolatki
czy w takim razie, jak już wiesz, brakuje ci kontaktu, bo dzieciaki cały czas w telefonach, to po prostu bierzesz je tam do siebie i...
Tak, i to jest chyba, wiesz co, tam najlepiej odpoczywam. W ogóle to jest po prostu mistrzostwo świata. W ogóle...
No bo i powietrze, i się śpi lepiej. Ale to w takim razie, wiesz, to nie jest właśnie taki moment, kiedy się jedzie na taki cyfrowy detoks. Ja ostatnio dostałam po prostu prawie psychozy, siedząc w kabinie tej takiej deprywacji sensorycznej, bo mi się tam tak nudziło. Jezu, ludzie się tam zamykają, bo tam jest cicho, właśnie nie masz w ogóle światła i unosisz się w takiej przestrzeni. Mi się tam tak nudziło. Naprawdę. Można się, nagle niby twoja głowa musi się tak wyczyścić i musisz mieć właśnie taką pustkę w głowie i myślisz, o, pomedytuję. A tu nagle tysiące myśli, bo jak nie masz bodźców, nie możesz się w tym telefonie schować, to tak naprawdę przychodzi ci bardzo dużo myśli, których ty nie chcesz słyszeć. I dlatego, wiesz, myślisz sobie, o nie, gdzie te reklamy w ogóle.
Ale wiesz co, bo to ci trochę odciąga od takiej rzeczywistości, nie? Że jak jesteś takim... Wiesz co, nie, tam jest trochę inaczej, bo jak jedziesz na taką wiochę, to nie jest, wiesz, taka komora, tylko tam masz masę tych bodźców, tak jak mówiłyśmy, nie? Za hałasy, których nie znasz.
Czyli i ptaki, które cię mogą denerwować, i zapachy różne.
Ludzie też, ludzie, bo wiesz, ja na przykład mam ten dom na wsi, więc ja też musiałam się nauczyć rozmawiać z ludźmi, którzy nie są z mojej bajki w ogóle. To jest sąsiadek wsi, nie? Więc jakby to też jest fajne i to też wzbogaca bardzo. Są pewne rzeczy, których nie rozumiem tam, nie? Na przykład, albo które mi irytują. Irytuje mnie ten alkohol, albo jak ktoś przychodzi pożyczyć kasę, albo jak to jest możliwe, że oni nie zrobili jeszcze na przykład tej łazienki, na przykład, wiesz, i mają tą sławojkę. Jak to jest możliwe? Ja z moim warszawskim podejściem, że hej, zróbmy tu bach, bach, to też jest dla mnie, więc jakby musiałam się też nauczyć, wiesz, wielu rzeczy i takiego odpuszczania i tak dalej. No ale tam jest, słuchaj, ja mam tam jezioro, mam las, ja sobie mogę wyjść, chociaż śmieszne jest, bo ja biegam i tam się boję biegać. Boję się biegać po lesie. Wiesz, to tak, boję się zwierząt. Ja się boję tego, że dzik. Boję
to ty się głowy w wodzie nie boisz, a ty się boisz zwierząt w lesie?
Kompletnie mnie to nie rusza, te głowy. Ale rzeczywiście tam się boję tego, że wiesz, to na przykład bezpańskie psy zdziczały w lasach.
To prawda. I są polowania i też można niekiedy poczytać o tym, co tam się dzieje. W ogóle można, to jest też fajna opcja, myślę, że dla fanów, antyfanów łowiectwa, że jeżeli posiada się jakąś ziemię, to można ją zgłosić jako teren, w którym nie można prowadzić polowań. Mhm. I mam kilka osób, udostępniam to na Facebooku i właśnie kilka osób się w ogóle napisało, że wow, ekstra, bo moi rodzice mają ziemię gdzieś tam i w takim razie mogą, wiesz, myśliwym zrobić tutaj troszeczkę podgórka, żeby właśnie sobie ten swój teren właśnie wyjąć z tego terenu łowieckiego, jakby, na którym mogłaby być jakieś te, więc może też muszę o tym pomyśleć. No. Może to jest jakaś opcja też jeszcze oznaczenia własnego terenu trochę bardziej, zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Ja się tam tych myśliwych nie boję, aczkolwiek to też jest właśnie to, o czym mówiłam, nie? Że nagle spotyka ludzi, którzy są myśliwymi, a ty masz kompletnie inne, wiesz, podejście, nie jesz mięsa, czy wiesz, i teraz trzeba z nimi, znaczy ty jakby nie potępiasz ich w czambu, bo oni mają swoje racje, nie? To też jest bardzo fajny sposób na to, żeby gdzieś tam różne racje, nie, spotykasz się z gościem na przykład na tej wsi, wszyscy głosują na kogo innego niż ty. No i teraz jakby jesteś, a tu, jak jesteś w Warszawie, wszyscy głosują na tego,
bo jesteś w swojej bańce.
Dokładnie. Jesteś w swoim gangu, nie? A tam jedziesz nagle po prostu z zupełnie innego klimatu i też rozumiesz tych ludzi, dlaczego tak jest, nie? Więc jakby fajne to jest. To jest fajne, takie wzbogacające bardzo. I myślę, że dlatego też ludzie, wiesz, jeżdżą tam i patrzą. Poza tym nam strasznie... W pewnym momencie mi się wydaje, przestraszyliśmy przyrody, wiesz? Tak jak ja się mówię, boję, bo tych psów się boję, to ludzie się boją iść do lasu, bo kleszcze, bo wiesz, bo właśnie dzik,
tak,
bo
jakieś... trzeba uważać. Wiesz,
boisz się po prostu. Mimo, że Polska, wiesz, ja pamiętam, że byłam kiedyś w Kostaryce i ja zrobiłam taki cyrk, byłam z dzieciakami i mówię, jak nic nie dotykajcie, bo tu są na liściach śmiertelne żaby, jak się dotknie, to można umrzeć. W ogóle nie dotykajcie drzew, bo są węże, nie dotykajcie. I te moje dzieci takie wystraszone szły, a ja po prostu wszędzie się rozglądałam, czy nie ma jakichś krwiorzeczy.
No to urlop sobie urządziłaś,
tak,
co?
Tak,
musiałaś mi postawione.
To przeszło mi po tygodniu, jakby. Ale ten pierwszy tydzień był taki po prostu dla mnie nerwowy. A Polska jest, wiesz, super bezpieczna, poza tymi kleszczami, no to tak
naprawdę... Wszystko jest znajome, jakby wiemy, gdzie jesteśmy. Rzeczywiście jadąc gdzieś za granicę, musimy, ja na przykład mieszkając na Islandii nauczyłam się tego, że muszę bardzo patrzeć pod nogi, zwłaszcza na wycieczkach, bo na przykład ludzie tego nie wiedzą, bo Islandia jest bardzo niebezpiecznym krajem i wydaje się, że w ogóle się jedzie tam, wiesz, to super w ogóle teren, tam cały czas wszyscy mówią, o to takie pola i góry, to takie płaskie, jest kobieta, która na przykład po prostu szła sobie tam, gdzie są te złoża termalne i po prostu, wiesz, para z niektórych dziur w ziemi bucha. Po prostu bucha i nawet idąc ścieżką i po prostu ta ziemia i stąd jest cały czas ruszająca się, wiesz, pod spodem. Stąd to ciepło i dzięki temu mamy prąd za darmo praktycznie. Natomiast ona po prostu wpadła w jakiś... Nagle się po prostu zapadła pod nią ziemię i wpadła do wrzątku. Więc musieli ją helikopterem gdzieś tam... Więc tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy ta ziemia po zimie jest taka sama, jak była. Tak samo na lodowcach. Ludzie chodzą, wiesz, po lodowcu. Co roku on jest inny. On się cały czas porusza, bo to jest żyjący organizm, więc bez przerwy codziennie rano ci przewodnicy, tacy lodowcowi, muszą iść i sprawdzić, czy ten lodowiec, który wczoraj był taki, jaki pamiętają, czy dziś jest dokładnie taki sam, czy mogą grupę bezpiecznie przeprowadzić, nie? Okay. Jest absolutnie, Islandia jest bardzo niebezpiecznym krajem, a właśnie wszyscy myślą, że to w Polsce jest więcej właśnie niebezpieczeństw, bo masz jakąś minę na przykład, nie wiem, niezabezpieczoną, albo właśnie psy bezpańskie, a tak naprawdę tutaj masz, ja mam bardzo wiele, teraz nabrałam takiej pokory po prostu, wiesz, fale, które potrafią przyjść, to jest niewyobrażalne, jaką fala ma energię i jak może porwać ludzi po prostu na środek oceanu w sekundę. A wiesz, widziałam ludzi, którzy się kąpali w tej zatoce lodowcowej, którzy po prostu, wiesz, wskakują w gadkach do wody, gdzie tam jest w ogóle, tam są lód dookoła ciebie, więc możesz dostać po prostu szoku, nie wiesz, czy wypłyniesz. Ale ludzie nie mają w ogóle właśnie takiej, może właśnie przez to, że jesteśmy tak daleko niekiedy od natury, to nawet nie wiemy, na ile możemy sobie, wiesz, w niej pozwolić.
No, tak mi się wydaje, że to o to chodzi chyba, bo ja kiedyś tak czytałam o tym właśnie, że ten lęk przed naturą to w nas narastał, bo za dużo wiemy też, nie? Za dużo wiemy, więc warto, kurczę, to chyba pokonywać i też ja na przykład wyciągam dzieciaki do lasu i mój mąż ma taki pomysł, żeby spać z nimi w lesie, wiesz, w środku lasu, gdzieś po prostu w nocy. I chciałby to zrobić bardzo. Ja nie wiem, czy ja jestem gotowa na to, ale myślę, że spróbuję, no.
No to jest coś fajnego. Trochę obudzić się w takim innym miejscu, bo to też nie jest, widzisz, spanie w takim ładnym domku tam z tymi pościelami, tylko jednak jakaś igła może się wbić w tyłek i...
Tak, powiem ci, że ja w tym roku w ogóle zrobiłam coś niesamowitego dla mnie samej, bo widzisz, to jest ten element tego cofania się do tyłu, czyli pójścia do tyłu, powiedzmy, tak. Czyli właśnie tego downshiftingu i tak dalej. Ja sobie pomyślałam, kurczę, wiesz, taka jestem przyzwyczajona do tego typu właśnie, takiego komfortu, tego ciepłego łóżka, tego tej pięknej pościeli pachnącej i tak, tak dalej, że jak to by było, gdybym ja się cofnęła i zaczęła podróżować zupełnie inaczej. I w tym roku poszłam na Camino z mężem, wiesz, to jest, to jest droga świętego Jakuba, się idzie do Santiago de Compostela, tam jest taka katedra, do której trzeba dojść i to jest droga, czyli przechodzi się, my szliśmy chyba 250 kilometrów na piechotę.
Po prostu czy dzieci codziennie były z wami, czy po prostu nie, zbuntowały właśnie, się i powiedziały, mama, 250 kilometrów, weź mama.
Znaczy one dokładnie tak powiedziały, ale okay. Ja nie mówię, że ja bym ich nie wzięła, bo ja też jakby zrobiłam to trochę dla siebie, nie? Potem to była najdłuższa randka chyba ever z moim mężem, to był super, każdemu polecam naprawdę. Bo to jest taki moment, wiesz, jak ty siedzisz w tym internecie, też pewnie jesteś cały czas podłączona, to fajnie po prostu czasami sobie, wiesz, zupełnie gdzieś wyjść i robić coś
świetny
innego.
W ogóle pomysł na randkę.
Mega jest. Wszystko przegadasz. Wszystko, całe swoje życie.
A wiesz, jak ja poznałam mojego faceta? No. Znaczy, poznaliśmy się na Tinderze i pojechaliśmy i on coś powiedział, że właśnie, że ja napisałam, że jestem zmęczona pracą czy coś. On powiedział, o, ja też jestem zmęczony. A byłeś kiedyś w Bieszczadach? Tak się mówi, że tam rzuć wszystko i jest w Bieszczadach. Ja mówię, właśnie nigdy nie. A on mówi, a to chodź, pojedziemy. Ja nie widziałam tego typa na oczy. Mm-hmm. I mówię,
nieźle.
No ale jak to, tak z obcym typem? I jakieś miałam takie przeczucie, teraz już w ogóle za głowę się łapię, jak myślę, że co ja zrobiłam. Ale miałam takie dobre przeczucie. Wiesz, wygooglowałam typa, poprosiłam moje koleżanki, czy tam wspólni znajomi, więc się okazało, że no bezpieczne, no żadnej głowy w wodzie na pewno nie będzie. Mm-hmm. Więc pojechałam z nim w Bieszczady i to trwało 8 godzin. Jechaliśmy nocą i przez te 8 godzin bitej gadki się po prostu super w sobie zakochaliśmy, już wracaliśmy jak opala. Więc to była też jedna z dłuższych randek w ogóle. I też taka niebezpieczna, bo wiesz, jeździć w ogóle nocą gdzieś razem, jakieś coś tam się, nie wiem, coś tam się zepsuło, więc tam, wiesz, było gadanie o tym. Także jestem, ale chodzić, jeszcze jechać razem 8 godzin, a ty szłaś.
Tak, no i wiesz, to jest niesamowite, bo ty wstajesz rano, wiesz, po trzecim dniu przestały mi funkcjonować biodra, bo jakby w ogóle nie doceniłam tego chodzenia. Mi się wydaje, że tam codziennie biegam, co to jest, tak? No i 30 kilometrów dziennie, co to jest? Okazało się, że po trzecim dniu wysiadło mi prawie wszystko już wtedy. Kolana, biodra i tak dalej. I wiesz, te odciski na stopach i w ogóle strasznie fajne to jest, bo spotykasz cały świat na tej drodze. Tam ludzie idą, wiesz, idziesz przez lasy, przez miasta, po prostu ta droga jest przez różne miejsca.
Spotykasz w ogóle jest metaforyczne, jak o tym mówisz, bo to była, ta droga była jednocześnie twoją formą relaksu, była najdłuższą randką, spotkałaś na tej drodze w ogóle bardzo wiele osób. To jest bardzo metaforyczna rzecz w ogóle.
Prawie metafizyczna.
No.
Nie, słuchaj, to były chyba, ludzie mówią, że po tej drodze już się nie wraca, wiesz, takim samym, nie? Że ta droga jakby, to jest jedna z wielu dróg, bo tak naprawdę to, wiesz, ja ostatnio oglądałam taki film Dzika droga z Reese Witherspoon.
Tak, oglądałam to, oglądałaś. Ona się spi... Tak,
na
wspaniała w ogóle.
Świetny
tak, ona
film.
Buta tam zrzuca w dół. Tak, ja myślę, Boże, po czemu ona tego buta wam zgubiła? Świetny film, słuchajcie, możecie obejrzeć, jest, nie wiem, ja go czego widziałam na Netflixie, czy gdzieś...
Jest chyba na HBO.
HBO, tak. Mm-hmm. No, więc bardzo polecam, bo on się nazywa, jeszcze raz powtórzę nazwę?
Dzika droga.
Bardzo fajne i ma piękny soundtrack.
Tak, muzyka jest świetna i ona w ogóle jakby cały ten w ogóle symbolika tego filmu, że ona tam ma jakieś ciężkie przeżycia i idzie tą drogą i po tej drodze, pod pół roku szła przecież, to jest już innym człowiekiem.
No i te flashbacki w ogóle, ona miała takie jakby wspominkowe, jakieś wspomnienia, no to jest w ogóle, i te wszystkie rzeczy, jak ja patrzyłam na nią, sobie myślałam, co to w ogóle dziewczyna? Widać, że tak jak wszyscy ją traktowali, ten wielki plecak, który ona spakowała w ogóle, nie wiadomo co tam było. I ten facet, który jej powiedział, weź, wyrzuć połowę tych rzeczy i wywalał jej te rzeczy, a ona po prostu dostawała pijany, bo jak to nagle musiała się pozbyć tego balastu i faktycznie podczas tej drogi chyba już wróciła z, no nawet bez buta, którego wyrzuciła
tak,
z góry.
Tak. Ale zobacz, jakie to jest, to też była jakaś tam symbolika, że ona się pozbywała tego balastu w międzyczasie.
Tak. Ej, droga jest w ogóle pięknym słowem. Słuchajcie, dzisiaj będzie kod rabatowy 20% na hasło droga, bo trzeba sobie pokminić trochę nad tą drogą, to jest bardzo ładne. Macie 48 godzin ten kod aktywny, to będzie droga.
Fajne to jest, bo akurat my na tą swoją drogę się tak, wiesz, to było lato przede wszystkim, więc nie musisz pakować tego, co ona tam, bo ona przechodziła przez zimę, musiała mieć wszystko. Nie, ty na jakby nocujesz w takich albergach, to są takie jakby gościny, różnego schroniska czasami, też gdzieś śpisz w takich, wiesz, na takich bunk bedach, nie? Na łóżkach piętrowych z 20 osobami, które chrapią i robią różne inne rzeczy. Więc to też było dla mnie ciekawe, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłam. I wiesz, noszenie tego na plecach wszystkiego, tego codziennie opatrywanie tych odcisków. Idziesz i się zastanawiasz, tu, jak postawić stopę, żeby ci nie bolało, nie? No. Także wiesz, no dla mnie to był po prostu jakiś czat te
przejście. A jakbyś mogła teraz być w ogóle w jakimś miejscu, jakimś jednym na świecie, w ogóle sky is the limit, gdziekolwiek, jakbyś mogła pstryknąć palcami i się przenieść i robić coś, to co by to było i gdzie?
To byłoby Gili, wyspy przy niedaleko Lombok i tam bym pisała książkę.
A co byś jadła?
No pewnie bym jadła owoce morza.
Jezu, fatalnie. Ja bym teraz była w łóżku i oglądała reklamy.
Naprawdę?
Przysięgam, no. Ja teraz jestem, wiesz, w Warszawie już któryś dzień, jestem taka już mocno przebodźcowana, bo z tym się spotkam, z tamtym się spotkam. Mm. I ktoś mówi, po co się tak z tymi ludźmi spotykasz? A ja po prostu jak jestem tu, to chcę się, wiesz, wszystkich uściskać, wszystkich znajomych i bez kitu teraz mam ochotę tak wejść pod taką, takie zwinąć się w burrito.
Ale wiesz co? To dotyczy właśnie ludzi, którzy mają dużo kontaktów z innymi ludźmi, że po prostu szukasz takiego miejsca, wyciszenia i wiesz co, wbrew pozorom te kontakty z ludźmi męczą, bo to jest tak, tak, że na przykład wiesz, jak ja jeżdżę po naszych gospodarzach, sobie zrobię na przykład taki tydzień jeżdżenia, to chyba w tym roku byłam z moimi dziewczynami ze Slow Hopa i pojechałyśmy nad morze, to powiem ci, że super było, każde spotkanie było ekstra, naprawdę jadłyśmy strasznie dużo fajnych rzeczy i w ogóle, ale my wracałyśmy do domu, znaczy do tego miejsca, gdzie, do pokoju powiedzmy, i że
już w milczeniu.
My ze sobą w ogóle nie rozmawiałyśmy.
Wspaniałe sobie dać taki komfort, że można z kimś milczeć.
No. No my byliśmy tak zmęczone, że nawet my nie powiedzieliśmy sobie, że dajemy sobie komfort, żeby każdego sobie zamknęła drzwi i do widzenia. To jest, wiesz.
Fantastyczne. Fantastyczne, żeby znaleźć sobie swój komfort i trochę sobie siebie słuchać też. Samego w głowie.
Tak, tak. Wiesz co, ja w ogóle mam coś takiego, że ponieważ ja już mam 40 prawie 2 lata i duże dzieci i w ogóle to w ogóle mi się dużo zmieniło. Jeszcze po tym Slow Hopie, gdzie też, wiesz, ci gospodarze też wielu rzeczy mówią, oni tak uczą też, wiesz, to jest mega inspiracja. To w ogóle jakby w tej głowie się super dużo zmienia, nie? Jakby fajnie jest być, w ogóle fajnie jest być 40-latką, mi się wydaje. Gdzieś mi się wydawało, że w ogóle najlepszy wiek dla kobiety jest 35 lat, jeszcze przed tobą. Wtedy kobieta najlepiej wygląda. Ma najwięcej w głowie, miałam wrażenie, znaczy taki jest pik. Nie?
Aha.
A teraz wydaje mi się, że jednak 40 to jest tak, że wiesz więcej, już trochę gorzej wyglądasz, czyli
co za w ogóle?
Ale ten 35 lat to czekaj, bo to naprawdę...
Dobra, to będziemy czekać. Bardzo ci dziękuję, naprawdę, bo jedna z takich przyjemniejszych rozmów przez moje ostatnie dni w ogóle, chyba w ostatnie miesiące, w ogóle z ludźmi, bo faktycznie pomyślałam sobie, wspomniałam o tej mojej drodze, którą odbyłam z Amadeuszem i właśnie o ile dróg jeszcze jest przed nami. Bardzo to słodkie, bardzo ci dziękuję za to.
Ja ci też bardzo dziękuję, bardzo fajnie było.
Dzięki, pa!
Pa.